Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w sztuce tworzenia Daga Siemieniewicz, ilustratorka, graficzka, malarka i tatuatorka.
Bardzo mi miło, dzień dobry.
Kobieta pracująca, bardzo wiele zajęć. A jak to się wszystko zaczęło?
I teraz powiem uczciwie, musiałabym bardzo mocno prześledzić moje CV, żeby tak naprawdę do tego dojść, który z tych projektów był pierwszy. Ponieważ te projekty ze sobą się mieszały, zarówno komercyjne, jak te i bardziej kreatywne wystawy i tym podobne, ale no było to już naprawdę kupę lat temu i było to tak naprawdę na etapie moich studiów, kiedy zaczęłam bardzo mocno angażować się w wszelkie aktywności związane z projektowaniem, z branżą kreatywną. Również z różnymi markami, między innymi pracowałam na przykład w marce Smyk, tej części graficznej, czy nawet dla naszego gdańskiego LPP. Ale największą taką radość sprawiały mi zawsze te prace bardziej kreatywne, które już sobie sama organizowałam, sama wychodziłam z pewnymi inicjatywami do różnych marek, a później one przychodziły do mnie. Mniej więcej to zawsze tak wygląda.
Kiedy marki przychodzą do pani, mówią, czego konkretnie chcą, czy zostawiają trochę wolności?
Wszystko zależy od tego, ile mamy w sobie takiego poczucia własnej wartości, troszeczkę takiej odwagi i to się kształtuje z czasem. I to też się kształtuje w momencie, kiedy my mamy już odpowiednie narzędzia, odpowiednio wysoki warsztat do tego, żeby również móc pozwolić sobie, nie chcę ująć tego na stawianie warunków, ale na posiadanie takiej mantry eksperta, który uspokaja nam tego klienta i wie, że nam można zaufać, bo to jest też bardzo ważne, aby naszą postawą, tą mową ciała, umieć temu klientowi wyeksponować nasze umiejętności, ponieważ my oczywiście jako projektanci, rzemieślnicy, edukatorzy, zależy nam, żeby oczywiście ci ludzie, którzy do nas przychodzą, otrzymali to, co zakładają. Ale jeżeli chcą to otrzymać, to muszą nam troszeczkę zaufać.
Powiedziała pani o rzemieślnikach, a gdzie w tym wszystkim jest artysta? Ile może być w takim procesie takiego artystycznego flow?
I tutaj teraz jest taka kwestia sporna, ponieważ ja nie uważam siebie za artystę. Jeszcze troszeczkę mi do tego daleko. Bardzo lubię słowo rzemieślnik i moja praca na tym etapie jest troszeczkę rzemieślnicza. Jeżeli ja myślę o artyście i myślę o Salwadorze Dali, no to jeżeli ja bym siebie nazwała artystą, kim by był Salwador Dali? To nie jest sztuczna skromność z mojej strony. To jest takie moje podejście do tego, żeby jeszcze więcej pracować i jeżeli faktycznie chcę zasłużyć sobie na taki tytuł, to muszę stopniowo, konsekwentnie do tego dążyć.
Podziwu godna pokora, a dodam, że jest pani laureatką wielu konkursów, wyróżnień artystycznych, malarskich, ilustracyjnych, projektowych. Także śmiało mogłaby się pani nazwać artystką docenioną i nagradzaną. A jednak jest ta pokora. Pani styl to jest takie umiłowanie do nostalgii.
Zgadzam się.
Dlaczego?
Nostalgia jest czymś, co my w naszym doświadczeniu i na doświadczeniu wielopokoleniowym niesiemy ze sobą i oczywiście jest to uwarunkowane kulturowo. Nasza nostalgia przede wszystkim wywodzi się z jeszcze takiej pamięci naszych dziadków, naszych rodziców i mówimy tutaj troszeczkę o PRL-u. I to jest bardzo niesamowita dla mnie sytuacja, gdzie osoby w tamtym czasie, no oszukujmy się, na półkach nie było wszystkiego tak jak teraz. Wszystko trzeba było sobie samemu albo zorganizować, albo załatwić, albo nawet i skonstruować. I ja mam ogromny podziw dla tych ludzi, że byli w stanie tworzyć niesamowite rzeczy, niesamowite identyfikacje wizualne, obrazy, plakaty. Nie mam się co tutaj czarować, ponieważ partia nie zawsze była przychylna. Szczególnie sztuce awangardowej nie lubiła tego. A jednak takie osoby jak chociażby Strzemiński chcieli wyjść, chcieli być bardziej zachodni. No zachód zgniły, także on nie był za bardzo taki pożądany. I mimo wszystko osoby, artyści, tak możemy to śmiało powiedzieć, byli bardzo odważni, byli bardzo kreatywni i to jest taki ukłon trochę. I to jest też takie, to są nasze wspomnienia, to jest też to, co my widzimy na zdjęciach naszych starych analogowych. To są też takie przemycenia elementów typu szum, typu ziarno, te kolory, które nas wtedy otaczały. Nie było niesamowicie napigmentowanych rzeczy. Te samochody, które jeździły, maluchy w kolorze Yellow Bahama, one teraz wracają. Znaczy cały czas, bo to jest kwestia tego, jak coś podamy na nowo.
Teraz wrócił 2016 rok. O co chodzi w tej modzie, jeśli chodzi o sztukę i projektowanie? Tutaj też jest jakaś tęsknota za tym, co było.
Trendy się bardzo dynamicznie zmieniają. I ja mogę to przedstawić chociażby na podstawie tego ostatnich na przykład 5 lat, jak te trendy bardzo dynamicznie się zmieniają. Przez ostatnie 2 lata oczywiście bardzo mocny trend, sztuczna inteligencja weszła do takiego życia cyfrowego, do życia naszego pod względem marketingu, pod względem reklam, pod względem obrazu, który nas otacza, ale też dźwięku, ponieważ bardzo dużo rzeczy powstaje dzięki sztucznej inteligencji. I ten trend związany właśnie z tym 2016 jest to pewna forma zabawy, wracania do tego, co było, pokazania siebie też w przeciągu tych 10 lat. Osobiście uważam, że te zmiany nie są aż takie duże i jest to forma właśnie jakiejś zabawy w internecie, która się teraz dzieje.
A skorzystała pani z okazji do tej zabawy? Spojrzała na swoje prace z 2016 roku?
Przyznam szczerze, ostatnio nie miałam na to czasu, aczkolwiek mam to z tyłu głowy, jest to gdzieś u mnie na tapecie zapisane, żeby faktycznie zobaczyć, chociaż boję się, że się po prostu spóźnię, ale dla własnej takiej przyjemności i znalezienia pewnych wspólnych czynników, na pewno się pod tym pochylę. Czekam na ferie.
No to ferie tuż, tuż. Wspomniała pani o tej sztucznej inteligencji. Jak AI wpływa dzisiaj na pani pracę, czy w jakiś sposób wpływa na, jeśli chodzi o tworzenie ilustracji projektów?
Powiem tak, co pewnie wiele osób również uważa i również zauważa. AI jest narzędziem. To jest narzędzie, takie same narzędzie, jakim dla nas jest obecnie Photoshop. Osoby z 89 roku, jak projektowały Photoshopa, nie posiadały. Nam też zautomatyzowało to pracę. Także tutaj mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją i automatyzacją tej pracy. I jeżeli my poprawnie będziemy używać tego narzędzia, to będzie wszystko ok, tak? Czy czaty GPT, czy różne narzędzia do generowania grafiki mogłyby świetnie służyć do tego, aby szybciej przeprowadzać pewien research, tylko oczywiście trzeba pamiętać, że jakaś wiedza jest nam do tego potrzebna, by móc te dane weryfikować, nie na ślepo. To jest najgorsze, co można sobie zrobić. To samo tyczy się grafik. Jeżeli nie chcemy szukać, mamy pomysł, ale wiele obrazów wymagałoby do tego, żebyśmy stworzyli sobie ten moodboard, tak? Tutaj mówię już, ale pewnie każdy wie, co moodboard to oznacza, tak?
Czy mapa myśli? Może nie każdy. Co to jest mapa myśli?
Mapa myśli i moodboardy to są nasze zbiory inspiracji, które my jesteśmy w stanie bardzo ładnie sobie rozmieścić, tak, aby tworzyły wspólną całość pod dany projekt. Czyli to są nasze inspiracje. One nie muszą wynikać wyłącznie z tego, co znajdziemy w internecie, na Pinterestie.
Ja pamiętam, że to się robiło kiedyś jeszcze na tablicy korkowej, wycinało się
dalej
zdjęcia
tak się
z magazynów.
Tak? Oczywiście, dalej. Ja nawet powiem uczciwie, ja jestem zwolennikiem tego, żeby w pierwszej kolejności podchodzić do tego analogowo. Nie od razu cyfrowo. Analogowe treści bardziej pobudzają naszą kreatywność. Mało tego. W cyfrowej przestrzeni zrobisz Ctrl-Z. Analogowo tego nie zrobisz. Więc co? Twój mózg od razu daje ci sygnał, nie mogę popełniać tyle błędów. Skupia się bardziej na swojej pracy. I dzięki temu przenosimy później te umiejętności mocnego skupienia się, dokonywania konkretnych decyzji, poprawnych decyzji, później właśnie w ten świat cyfrowy. I to bardzo też optymalizuje naszą pracę w tym dobrym kierunku.
Działa na kreatywność, na wyobraźnię. Mm-hmm. Czyli jeśli mamy problem z kreatywnością, właśnie zaraz panią zapytam, czy pani ma problem, albo od razu zapytam, czy zdarza się tak, że przychodzi zlecenie, a pani ma problem, bo nie ma weny. Czy w przypadku zleceń i tego podejścia rzemieślniczego w ogóle nie mówimy o wenie?
Jak najbardziej wena jest, tylko ona z nieba nie leci. Do weny też trzeba podejść czasami troszeczkę tak projektowo. Oczywiście ja wychodzę z założenia, że wenę sobie cały czas zbieram. jestem na mieście, jakieś zachowanie jest interesujące, przestrzeń, jakiś plakat, litery. I ja to wszystko po prostu sobie dokumentuję. I mam folder, gdzie zbieram te wszystkie rzeczy. I do tego oczywiście też zachęcam zawsze moich studentów, ponieważ tak jak mówię, z nieba nie leci. I to jest też takie rzemieślnicze podejście do tego, więc ja osobiście na tym etapie z Weną nie mam problemów. Mało tego, one mi bardzo szybko przychodzą, ale to wynika z tego, że ja jestem opatrzona różnymi rzeczami.
A jak wygląda, bo wiem, jak to wygląda w przypadku pisania. Jeżeli zetniemy się pisarsko, to jedną z takich metod jest strumień świadomości. To znaczy po prostu siadamy i piszemy, co nam ślinę na język przyniesie. Chodzi o to, żeby się rozpisać. Jak to wygląda w przypadku tworzenia ilustracji, projektów, grafik? Czy też takie brudnopisy się robi?
Mapy myśli. Mapy myśli, dla mnie najlepszą formą mapy myśli, no teraz to musiałabym ją rozrysować, ale uwaga, działam na Państwa wyobraźnię. Piszemy sobie na samym środku intrygujący dla nas wyraz, który dotyczy naszego projektu. Naokoło wypisujemy pierwsze skojarzenia, które nam się z nim kojarzą. Czyli to, na co wpadłabym ja, pani, każdy z nas. Ale następnie do każdej z tych rzeczy, którą już z naszego mózgu wypluliśmy, tak, do tego podtytułu dodajemy kolejne. I tak naprawdę na tym, co się dzieje niżej, te warstwy w tym icebergu, które przychodzą coraz niżej, to one powinny dla nas być interesujące. Bo to są te rzeczy, które są takim skojarzeniem skojarzenia. Są taką warstwą. I to jest najlepszy sposób na to, żeby wyjść z tej blokady. Zacząć sobie szukać. I potem do tych rzeczy, które gdzieś tam będą okalać to nasze słowo na samym środku i będą tym dalszą odnogą tego wszystkiego, to one tak naprawdę będą świetną formą pobudzenia tej kreatywności dla nas. No i następnie oczywiście są to rzeczy związane z tym, żeby dużo tworzyć, chodzić, rozmawiać z ludźmi, czytać, interesować się. Jeżeli tego nie robimy, no to niestety, no to samo do nas nie przyjdzie. Nikt nie zapucha nam z wiedzą do drzwi i powie, masz, ucz się. No nie, trzeba być troszeczkę takim zatwardziałym poszukiwaczem.
Pani proces twórczy rozpoczyna się od słowa, czy od obrazu, czy od uczucia, emocji?
Emocje również są bardzo ważne. Ja zajmuję się tak, chciałabym powiedzieć hobbystycznie, ale największą rzeczą, która sprawia mi przyjemność, to są oczywiście te moje prace kreatywne, plakaty, obrazy. To są rzeczy, które gdzieś tam, moja przyjemność, moja medytacja, że tak powiem. Oczywiście one są robione dla kogoś, ponieważ zawsze projektujemy dla kogoś. Jeżeli bym projektowała dla siebie, chowałabym do szuflady, ewentualnie moja mama by powiesiła to na lodówkę. A to też nie o to chodzi. Więc jeżeli ja robię dla kogoś, to po pierwsze badam, jakie są nastroje. Patrzę, co się dzieje na świecie. Więc ja nie mogę być też ignorantem, zamkniętym w własnej bańce, który nie wie, co się dzieje w kwestii politycznej, społecznej, jakiejkolwiek na świecie. Na świecie się dzieje bardzo dużo, umówmy się. Więc jest z czego czerpać inspirację. Z racji tego, że ja mam bardzo dużo grafik, które są stricte nawiązujące narracyjnie pod taki komentarz, bo też projektuję ilustracje do gazet, między innymi do Newsweeka, i tam teksty, które do mnie przychodzą, no są bardzo mocno nacechowane pod jakąś emocję, no o to chodzi, prawda, żeby te emocje tak wywołać, no to też te nasze prace muszą się na nich opierać, tak? I to może być kolor. Kolory bardzo dużo mówią o emocjach. Mamy psychofizjologię koloru i chociażby kolor żółty, słoneczko, jest radość, jest coś ciepłego. Kolor czarny, no to oczywiście to będzie żałobny, ale też klasyka. Tak, to są kolory, to bardzo dużo jest różnych kolorów, które mają nam przywołać pewne emocje i doświadczenia.
Czerwony podobno wzmaga apetyt, dlatego jeden z popularnych producentów chipsów ma opakowania w kolorze czerwonym.
Ale to nie tylko, bo czerwony również kojarzy nam się z miłością, z krwią, z ogniem, tak? To będzie kolor, który jest bardzo mocno nacechowany takimi emocjami, które mają nas wzbudzać do działania.
Inaczej niż zielony, który podobno uspokaja.
Zielony uspokaja, ale tu jeszcze ciekawe, zielony kolor i niebieski, i tak naprawdę ich cały przestrzał, to są kolory największego zaufania społecznego. Więc banki, medycyna, eko, Radio Gdańsk. Tak, one mają i tak naprawdę tak się dzieje, no to wynika z naszych pewnych doświadczeń.
Ma pani swój ulubiony kolor?
Różowy.
O, a co mówi różowy?
A różowy oczywiście mówi troszeczkę o pewnym, no umówmy się, tak? Różowy kiedyś kolor chłopców, tak? Bo to była pochodna czerwonego, więc mężczyźni chodzili na czerwono, chłopcy na różowo.
A nie dziewczynki na różowe, a chłopcy
na błękitne? Nie, to dopiero później było. Najpierw różowy był kolorem chłopców, bo to był obniżony częstotliwością kolor czerwony. I teraz ja osobiście uważam, że to jest niedoceniony kolor. On świetnie rezonuje z różnymi kolorami. W wielu odcieniach cudownie sprawdza się zarówno w przestrzeniach na takie, które nas otaczają, tak? Tu mam na myśli czy mieszkania, czy design użytkowy, tekstylia. I w ogóle w projektach, mimo że on ma skojarzenia takie gdzieś tam właśnie kobiece, dziewczęce, infantylizm gdzieś tam pokazuje, ja nie do końca się z tym zgadzam. On też występuje w wielu czynnikach w naturze i to jest kolor, który naprawdę dobrze ze wszystkim wygląda.
Też bardzo lubię. Czy sztuka zaangażowana wymaga jakichś określonych kolorów albo estetyk? Są jakieś takie środki, które bardziej lubi?
To wszystko zależy od tego, dla kogo projektujemy i dla kogo chcemy projektować. U mnie założenie jest takie. Myślę sobie, kto jest moim odbiorcą. Oczywiście ja mam swoje jakieś narzucone nawyki, swoje ulubione palety i je przemycam bardzo często do swoich prac z racji tego, że po prostu umiem z nimi pracować. I to jest też taka forma, czy ja wiem... konkretnego przedstawiania siebie jako tego twórcy. Też dodam, bo rozmawialiśmy tutaj o sztucznej inteligencji. W tym roku głównymi trendami, które się rozwijają, są te wszystkie rzemieślnicze. Jest taki bunt, przesyt rynku, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, która dąży do idealnego wyglądu, do idealnego odzwierciedlenia tego, co już dostała, czym została naładowana. I tutaj pojawiają się sytuacje takie jak kraftowanie elementów cyfrowych, czyli nadawanie im tekstur, nadawanie im takich ludzkich pomyłek. Tak? Nie jesteśmy w stanie idealnie wydziergać swetra, jak wydzierga to maszyna. Więc te pomyłki, te niedoskonałości są atutem automatycznie. To, żeby wybierać twórców, którzy są już charakterystyczni. Tak? I oni zyskują, czyli jeżeli my cały czas konsekwentnie dochodzimy do tego, żeby być sobą w tych projektach, to zostanie to zauważone. Od razu widzimy czyjś projekt, wiem, że to jest tej osoby. No i to się sprawdza, prawda? Obecne fotografie, które pojawiają się właśnie gdzieś w restauracjach, ale też to widzę na stronach internetowych, że coraz więcej jest takiego powracania tym doświadczeniem, tej nostalgii, o której rozmawialiśmy na samym początku, do tych zdjęć naszych rodziców. Jakie one były? Prześwietlone. Ciocia siedziała, jadła ciasto, tam obok siedział wujek z drugim wujkiem. Nie było kompozycji. To wszystko było bardzo mocno przypadkowe.
Kadry ucięte.
Dokładnie.
Zawsze.
I to właśnie teraz wraca, ponieważ to jest autentyczne, to jest ludzkie. I za tym trochę tęsknimy.
To bardzo ciekawe, że w tej erze AI pojawiła się potrzeba ery rękodzielników. Mm-hmm. A czy to znaczy, że też w takim projektowaniu graficznym, w twórczości cyfrowej znajdzie się miejsce na takie chałupnicze wykonawstwo?
Oczywiście. Tak właśnie jeszcze wracając do tych trendów. One obecnie pożądają wręcz wycinanek folkloru. Czyli już tutaj, ja nawet teraz była audycja dotycząca kolędowania, którą miałam przyjemność robić animację, ilustrację do tej kolędy.
Kolenda ECS.
Dokładnie, tak, tutaj przypomnijmy. I ja nawet podświadomie, z racji tego, że bardzo lubię te wycinanki, jak tutaj już też rozmawiałyśmy o tym, czy mówić klientowi wszystko, tutaj troszeczkę byłam bezczelna. Bo powiedziałam, nic wam nie pokażę. Musicie mi zaufać.
Zaufajcie mi.
Musicie mi zaufać, bo ja wiem, jak wygląda to potem w pracy. Za dużo, co chwilę pokazywania jakichś rzeczy wprowadza klienta w taką niepotrzebną falę strumienia za wielu myśli. Bo on się będzie domyślał, co ja mam, co ja chcę mu przekazać. Więc zaczną się jakieś niepotrzebne korekty. Ja mówię, zrobię wszystko, dam wam czas. Jak wam się nawet nie spodoba, zrobię od nowa. To już będzie na mnie, biorę to na siebie. Spodobało się, korekt nie było, bardzo się cieszę. I tam przemyciłam właśnie raz, że ten folkloryzm związany z naszym, tak? Tutaj Kaszuby, trochę Kociewia. Ten stary, który już troszeczkę zanika, co mnie bardzo smuci, element kolędników, gdzie był Turoń, Diabeł, Gwiazda, etc. I to, żeby robić to wycinankowo. Więc ja na początku sobie powycinałam, popatrzyłam, jak te rzeczy ze sobą grają. Daleko nie trzeba szukać, wystarczy wejść też Patryk Hardziej. Nasz tutaj czołowy, ja bym powiedziała i w Polsce, i u nas na Pomorzu grafik. Świetnie projektuje, nie można mu tego w ogóle odmówić. Obserwuję, że on też robi bardzo dużo rzeczy ręcznie i chwała mu za to, bo on to promuje. Ja się bardzo cieszę, jak ludzie pokazują, projektanci, słuchajcie, zacznijcie od kartki i ołówka.
Zakończmy tym przesłaniem. Daga Siemieniewicz, ilustratorka, graficzka, malarka i tatuatorka.
Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie i wszystkiego dobrego. Wielu sukcesów.
Wszystkiego dobrego w nowym roku i nie tylko. Agata Olszewska, zapraszam do słuchania Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.